Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś porozmawiamy o pomocy najbardziej potrzebującym na wschodzie, niepełnosprawnym, chorym i tym najmłodszym dzieciom. Zdaje się, że właśnie w tych sprawach specjalistą jest nasz dzisiejszy gość, który jest w studiu Radia Rzeszów, ksiądz Maciej Gierula, prezes Fundacji ProSPE z Rzeszowa właśnie. Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
To zacznijmy od tego, co też księdza sprowadza do nas, to znaczy Kolonię Uśmiechu, bo tego lata organizuje właśnie takie turnusy dla dzieci z Abchazji Fundacja ProSPE. To oczywiście nie są jedyne działania takie pomocowe skierowane do potrzebujących mieszkańców tamtej części świata, ale może zacznijmy inaczej. Dlaczego Gruzja, proszę księdza? O.
Dlatego, że Polacy pokochali Gruzję i ostatnio bardzo tłumnie odwiedzają ten kraj.
Też chyba z wzajemnością, trzeba powiedzieć.
Zdecydowanie ze wzajemnością. Zresztą chyba nie ma takiej nacji, której by Gruzini nie lubili, mimo niesnasek takich na tle jakichś konfliktów politycznych. To mimo wszystko, że tak powiem, może z uśmiechem ilość wina w Gruzji jest w stanie pokonać każde niesnaski. Ale to tak oczywiście humorystycznie mówię, rzeczywiście bardzo przyjazny naród i jakoś Polacy z Gruzinami poczuli wiele wspólnego, ale oczywiście nie to jest taką główną podstawą w ogóle powstania Fundacji ProSPE w Rzeszowie i pomagania w tamtej części świata, to taka osobista nawet historia moja, jeśli mogę o niej wspomnieć.
Oczywiście.
Ja pojechałem całkiem niewinnie do Gruzji 13 lat temu, tylko dlatego, że Gruzja zniosła wizy dla Polaków jako jeden z pierwszych krajów od Lwowa na wschód. Znałem Ukrainę, byłem bardzo ciekawy, jak żyją ludzie 10 lat po, czy kilkanaście lat po upadku Związku Radzieckiego. No więc, co prawda wakacje miałem zaplanowane w Libanie, ale z pewnych względów osobistych tam nie pojechałem. Dokładnie względów osobistych mojego kolegi, z którym się tam wybierałem. No i w Gruzji po wylądowaniu jeszcze na starym lotnisku udało się poznać przez te 3 tygodnie pobytu wszystkich misjonarzy i ich dzieła. No i tak na końcu tego pobytu ja podsumowuję, jako młody ksiądz podsumowuję swój pobyt i mówię tym, że misjonarzom doświadczonym, wysłuchajcie, wielcy z was misjonarze, a niewiele tu pracujecie duszpastersko, tylko więcej charytatywnie. No i oni zaczęli się ze mnie śmiać. Poklepali po ramieniu i mówią, widzisz, młody, to tak to bywa, że jak ktoś jest głodny, to co, będzie słuchał o twoich wielkich ideałach, albo jak ktoś jest chory, to będzie cię słuchał. Pierwsze pomóż mu wyzdrowieć, nakarm tego chorego, a później cię posłucha. I to była rewolucja taka mentalna w moim życiu, powiem szczerze. I ta Gruzja zagościła tak we mnie, że nie dałem już nigdy spokoju i myślę, że moje myślenie też wyprostowali trochę ci misjonarze, zresztą pragmatycy w niesieniu różnorakiej pomocy i tej materialnej, i tej duchowej, bo to chyba jedyna taka grupa, która próbuje równoważyć pomiędzy taką a taką potrzebą osobistą człowieka. No i później już tak żeśmy się zaprzyjaźnili, że ja do nich często przyjeżdżałem, oni o coś prosili, coś załatw, coś prześli, komuś powiedz, gdzieś zadzwoń. I tak to zeszło, że wreszcie ja dołączyłem do ich drużyny i dołączyłem w roli tego, który organizuje pomoc charytatywną, a nie duszpasterską.
Więc a to tak ksiądz jest. Od razu wrócił do Polski już z tą myślą, czy to jednak dojrzewało w jakiś sposób, żeby właśnie takim rodzajem pomocy się zająć tam?
To zdecydowanie dojrzewało, dlatego że pewien naturalny sceptycyzm, który we mnie jest, nie rodzi takiego zachwytu od razu. Więc to musiało mieć swój czas, dojrzeć i nigdy nie wyszło. Mimo, że ja wielu misjonarzy na świecie odwiedziłem w różnych zakątkach świata i bardzo ciekawych, jak gdzieś w Afryce czy w Papui Nowej Gwinei, to jednak ta Gruzja bardzo została. I stąd jest, no z Polski jest niedaleko, więc tą pomoc żeśmy wysyłali, aż wreszcie doszło do tego, że ja poszedłem do nich pracować i pracuję w takiej roli, że tutaj organizuję im pomoc, więc oni nie odrywają się od swojej pracy, załatwiając utrzymanie tych dzieł, które kiedyś założyli. bo potrzeba wcale nie jest mniejsza niż powiedzmy 15, 20 czy 20 kilka lat temu, kiedy oni wyjeżdżali na tę misję tam na Kaukaz. Dzisiaj w obliczu nowego embarga rosyjskiego na sprowadzanie choćby głównych produktów gruzińskich do Rosji, które jest też już głównym takim rynkiem eksportowym, no to powiedzmy takiej szarzy ludzie, że tak mówiąc, na tym najbardziej stracą. No na pewno nie politycy. I więc, no więc pomoc jest jak najbardziej konieczna i
bo Gruzja nie jest takim krajem, o którym tak w pierwszej kolejności myślimy właśnie w kontekście takiej humanitarnej pomocy.
Nie myślimy, bo nawet powiem szczerze, w kręgach kościelnych, watykańskich Gruzja nie jest zakwalifikowana jako kraj misyjny, dlatego że jest to kraj chrześcijański, ponieważ jest krajem prawosławnym w większości, no i jednym z najstarszych krajów chrześcijańskich. To też trzeba tutaj przyznać.
To prawda. I stał się niejako ksiądz takim pasem transmisyjnym między tymi, którzy niosą pomoc tam na miejscu, a właśnie Polską, też zachodem Europy. I takim łącznikiem.
Trzeba powiedzieć, że to jest dość eksperymentalny pomysł, ale eksperymentalny w takim sensie, że jest ktoś tutaj, kto jest takim przedstawicielem tych misji tamtejszych. I powiem tak, że ten eksperyment po 4 latach moim zdaniem w pełni się udał, dlatego że przede wszystkim ludzie skupili się wokół tych misji, bo jeśli my po 4 latach czy niewiele ponad 3 latach formalnej działalności Fundacji Prospe mamy ponad 1000 ludzi, którzy cokolwiek zrobili wokół Fundacji Prospe, czyli albo wpłacili, albo wyjechali na wolontariat, albo w jakiś sposób pomogli nam tutaj na miejscu, choćby swoimi kontaktami, no to znaczy, że pomysł został po prostu kupiony. I ciekawa ta struktura się wytworzyła. To, co teraz mówię, ja nie miałem o tym pojęcia 4 lata temu, inicjując działalność tego typu fundacji. Nie miałem o tym pojęcia zielonego. Więc to było dość instynktowne działanie, czy działanie na zasadzie instynktu, a nie bardziej wiedzy czy doświadczenia. Natomiast ja dzisiaj zachwycam się ludźmi, którzy włączyli się w to całe dzieło i to nie jest na siłę prowadzone absolutnie. I struktura tego polega na tym, że wolontariusze, którzy wyjeżdżają do różnego typu pomocy, czy to w ośrodku kamiliańskim dla niepełnosprawnych, czy to panowie do różnych spraw budowlanych, jak choćby w ostatnim czasie dzięki większości polskich wolontariuszy zrobiliśmy hospicjum w Tbilisi, czy choćby młodzież na te półkolonie. Zaczyna to działać w ten sposób, że my nie musimy nikogo do niczego przekonywać. Jadą, widzą, doświadczają, wracają zachwyceni, mało tego. Według ich relacji, tych wolontariuszy, wracają ludźmi zmienionymi poprzez te doświadczenia, które mają. I to jest fantastyczne, czego ja też się nigdy nie spodziewałem. Ta fundacja zaczyna działać w drugą stronę. Więc ja nie wiem czasami, komu bardziej pomagamy. Czy materialnie, ubogim i niepełnosprawnym w Gruzji, czy duchowo, poprzez takie zaangażowanie, wolontariuszom w Polsce. Moim zdaniem to się bardzo równoważy w takiej ocenie i to jest fantastyczne dla mnie. Dla mnie to jest niezwykle zachwycające, że coraz więcej ludzi zaczyna się w to włączać, a nawet mieliśmy wolontariusza z Melbourne, z Australii, Polaka, który zainicjował cały projekt dogoterapii w Gruzji, czego w ogóle tam nie było. Nie było jakiegoś oddziału Światowego Stowarzyszenia Dogoterapeutów. No i teraz próbujemy zbierać na to pieniądze i promować, czy wysyłamy szkoleniowców z Polski do tego, żeby przygotowali ludzi do szkolenia psów w Gruzji dla niepełnosprawnych. Na pewno też do tego przyczynił się Stanisław Cybulski. Proszę zobaczyć, że polsko brzmiące nazwisko, ale to jest Gruzin, świetnie mówiący po polsku, ponieważ jego poprzednicy z rodu byli Polakami, zesłańcami do Gruzji, więc Stanisław jest niewidomym człowiekiem. Bierze też udział w wielu projektach jako tłumacz z gruzińskiego na język polski i odwrotnie. I myślę, że on był też takim natchnieniem do tej sprawy i jego niepełnosprawność, która powstała nie od urodzenia, ale jest nabyta w trakcie życia, przyczyni się do tego, że wielu niewidomych w Gruzji wyjdzie z tej swojej biedy, która nie jest sama przez, nie przez biedę materialną, ale przez zamknięcie jest straszna, dlatego że społeczeństwo gruzińskie, czy w ogóle społeczeństwa wschodu jeszcze mają to do siebie, że w wielu wymiarach niepełnosprawności po prostu się wstydzą społecznie. U nas w Polsce, dla porównania mówiąc, zostało to w jakiś sposób pokonane. I ta bieda nie polega tylko na tym, że ktoś nie ma na lepsze jedzenie. To nie w tym nawet rzecz, tylko bieda polega też na tym, że ktoś nie może jakby tak funkcjonować jak każdy inny społecznie, bo jest po prostu naznaczony niepełnosprawnością. I to są ogromne mentalne reformy, chyba najcięższe z możliwych, które dzięki też polskim misjonarzom, w mojej opinii, się dokonują.
Ci polscy misjonarze wykonują gigantyczną pracę, jak też ksiądz powiedział, no jakby ci wolontariusze, na których opiera się też wasza praca, są ich praca jest nieoceniona. A jakich ksiądz znajduje? To znaczy, mówił ksiądz, że nie trzeba specjalnie namawiać, tak? No ale jednak, żeby znaleźć nie tak małą przecież grupę ludzi, którzy są w stanie w sposób bezinteresowny zaangażować się, pojechać, zorganizować coś na miejscu, czy tu, czy w Gruzji, wesprzeć finansowo, wcale nie jest tak chyba prosto to wszystko.
Pyta pan o bardzo ciekawą rzecz, która wydaje mi się, że jakby na siłę jest niedoceniana, ponieważ wiele procesów, które przeprowadza Kościół w swojej istocie, jest niedocenianych społecznie. Bo proszę zobaczyć, że choćby taki proces jak ewangelizacja jest niewątpliwie procesem socjologicznym czy społecznym, powodującym jakościowanie życia społecznego. Bo jeśli ktoś jest lepszym katolikiem, to jest lepszym obywatelem w każdym wymiarze. I to samo dzieje się w pewnym procesie przepowiadania tej słusznej treści, jaką jest Ewangelia. Ponieważ pierwsza rzecz, to jest to, co opowiadałem z tej osobistej historii gruzińskiej. Pierwsza rzecz to jest świadectwo. Że my może jesteśmy odporni na propagandę dzisiaj, bo mamy jej ogrom mamy tego, nie? Więc przepraszam, mówiąc kolokwialnie, na gadanie to jesteśmy odporni, ale nie jesteśmy odporni na świadectwo. I je chłoniemy, a nawet je potrzebujemy. I teraz jeśli jadą ludzie do Gruzji, pracują, to my ich do niczego nie namawiamy. Pierwsi, drudzy, trzeci powolutku pojechali i po prostu przyprowadzili następnych. Czym przyprowadzili? Siłą własnego przekazu, siłą własnego świadectwa. Jeśli pamiętam taką śmieszną może historię, jeden pan, który ma firmę we Francji budowlaną, no i dał się namówić swoim kolegom budowlańcom, żeby pojechał. I pamiętam, jak mi opowiadają później, po powrocie, historię. Otóż powiedzieli mu tak, ty się nie odzywaj, bo ty jesteś taki antyklerykał, że my za ciebie będziemy mówić. Ty się nie odzywaj przy księżach. Dobra, okej. Taka była między nami umowa. Natomiast ten pan po powrocie, pochodzący z Łodzi, przyjechał specjalnie do Rzeszowa. To jest przekaz jego totalny, który opowiadam. Podał mi rękę i podziękował za całe dzieło i zmienia spojrzenie patrzenia w ogóle na to, co robią ludzie Kościoła. I to jest, proszę sobie wyobrazić, siłę rażenia tego świadectwa. Człowiek, który zmienia o 180 stopni swoje podejście dokładnie. Więc siła rażenia tego świadectwa, kiedy on to opowiada, to jest taka siła jak święty Paweł, który kiedyś był wrogiem samego Boga i wrogiem wszystkiego, co chrześcijańskie, a nagle sam zaczyna o tym później mówić. Więc pierwsze co, to musiał odpracować własną wiarygodność, a później zakres działania Pawła był przeogromny. I to jest ta ogromna siła, na której my bazujemy. My nie mamy szkoleń coachingowych, jak rozmawiać o wolontariacie i zachęcać ludzi, tylko niech oni to robią tak, jak czują, tak, jak myślą, tak, jak doświadczyli, czy to robią mniej, czy bardziej udolnie, ale siła rażenia tego świadectwa jest ogromna. I ja za to jestem wdzięczny, bo to też zmienia moje myślenie i zmienia też moje podejście do zaangażowania ludzi. I ja tak jak mówię po raz któryś tutaj do mikrofonu, ja jestem zachwycony tym świadectwem wolontariuszy i ja 4 lata temu się nie spodziewałem, że to taki obrót akurat przybierze, więc myślę, że to opatrznościowo działa to po prostu fantastycznie. I naturalnie po prostu.
I też mam wrażenie, promieniuje, bo jak czytam nawet archiwalne doniesienia medialne o tym, że choćby pani Zofia z Łańcuta, która jest wolontariuszką waszej fundacji, przygotowuje wigilię właśnie według polskiej tradycji tam na miejscu w Gruzji. Więc to promieniuje i rozprzestrzenie się też na różne dziedziny.
Oczywiście, bo to jest też motyw takiego dzielenia się. Nie tylko, że wolontariusze z Polski jadą i zachwycają się, czy poznają może ten sposób kulturę gruzińską, ale odwrotnie. My też chcemy pokazać polską kulturę, ponieważ myślę, że to jest, nie wiem na ile tkwi to w mentalności polskiego społeczeństwa, ale największą reprezentację, jaką my mamy wystawioną, to jest reprezentacja naszych misjonarzy, których jest ponad 2000 w świecie. Więc my mamy obstawiony Polakami cały świat. Więc jeśli w jakiejś małej społeczności, jakiejś małej grupie działa jakiś misjonarz, to wszyscy tam, w najdalszym buszu, wiedzą, co to jest Polska i gdzie jest Polska. I mało tego, zawsze każdy misjonarz jednak, żeby nie pozostać samotny w obcej kulturze, to próbuje przemycić jakieś przynajmniej elementy ze swojej kultury. No taką na pewno siłą jest Boże Narodzenie i tradycje bożonarodzeniowe w Polsce, które są ogromną siłą u nas, bo to nawet zobaczmy w Polsce, że wielu, którzy są, czy mienią się ateistami, czy mienią się wrogami Kościoła, ale do Wigilii zasiadają. Ta religijność jest tutaj bardzo, bardzo mocna.
Produkt eksportowy też w tym wymiarze się okazuje.
Ale proszę zobaczyć, że przez wolontariat, o którym opowiadałem, to też zmienia nas. To wraca do nas po prostu. I teraz gdybyśmy to jeszcze bardziej poprzez środki przekazu, poprzez ilość wolontariuszy, poprzez różne ośrodki, bardziej doceniali tych misjonarzy, bardziej promowali ich, no to naprawdę my mamy świetny sposób na to, żebyśmy się po prostu wrażliwiali bardziej społecznie w świecie, bo mamy w chwili obecnej to chyba największą reprezentację narodową wystawioną w świecie w postaci tych misjonarzy. No, przebiliśmy już wszystkich innych narodowościach, ale tu nie o konkurencję, czy może o podejście olimpijskie chodzi, ale druga rzecz w tym wszystkim to jest mnóstwo wolontariuszy, którzy wyjeżdżają za tymi misjonarzami. Dlatego, że jest pewne łaknienie i pragnienie poznania tego, co oni dokładnie tam robią i co oni dokładnie tam opowiadają. No proszę, pan redaktor też pamięta historię Heleny Kmieć, która zginęła w Boliwii. Tak, to jest historia, która poruszyła się całej Polskę, ale ja nie wiem, bo nie chcę wchodzić też pewne wymagania rodzinne Heleny. Słyszę, że jej siostra wyjeżdża teraz też na misję, ale to jest pewien przykład ogromnego poświęcenia aż do oddania życia. Warto prześledzić, czy warto zająć się motywacją, dlaczego ta młoda dziewczyna wyjechała w ogóle na misję, bo chciała wyjechać, poświęcić najlepsze lata swojego życia, kiedy ona może w sposób sprinterowy rozpocząć karierę życiową ze względu na wiele zdolności, które ona posiadała, to ona jedzie do buszu pracować, albo jedzie do biednego kraju pracować. No czyż nie wariactwo? No pewnie tak, i poświęca i ryzykuje bardzo, bardzo wiele. Więc to są niesamowite przykłady, bo jeśli jest 2000 misjonarzy, to ja myślę, że tyle samo jest wolontariuszy, którzy na krótki czas wyjeżdżają. Nie mam danych, żeby tutaj podać, ale to jest ogrom jednak ludzi wyjeżdżających na misję. Bo mogę tylko powiedzieć, że w Fundacji Prospe, kiedy podsumowywaliśmy 2018 rok, to wyjechało 58 wolontariuszy do pracy w Gruzji w różnym wieku, od 18 lat, bo to jednak jest dolna granica, do, nie wiem, 70 bodajże.
To też pokazuje, kiedy człowiek dojrzały, w pełni świadomy, z jakimi konsekwencjami to się wiąże, czy trzeba wziąć urlop, czy trzeba nie można pracować, trzeba jakieś swoje sprawy zostawić i mimo to jechać tam pomagać, to też pokazuje determinację.
Ale to jest ważne. To, co pan teraz mówi, jest bardzo ważne, ponieważ trzeba coś oddać swojego. Jeśli wolontariusze wracając i mówią, że nieproporcjonalnie więcej zyskali niż oddali, to znaczy za własne pieniądze kupili sobie bilet, oddali własny urlop, oddali własny czas, oddali własne jakieś tam poczucie ryzyka i tak dalej. Wszystko zawierzyli temu dziełu, które jadą. I teraz wracają i mówią, że przywieźliśmy, mimo że opracowani, zmęczeni, ale jesteśmy tak szczęśliwi, że otrzymaliśmy więcej niż żeśmy dali. To są ich słowa, to jest ich przekaz, oczywiście uogólniony w tym przypadku, żeby ktoś nie myślał, że tu idealizuje sprawę, ale ja zbieram dokładnie ich przekaz. A dowodem na to jest to, że ludzie jadą po raz drugi, trzeci, czwarty i mówią, pojedziemy jeszcze.
I przy okazji jest to też właśnie ta wyjątkowa promocja Polski, Polaków tam na miejscu w Gruzji, która też tej promocji może niespecjalnie potrzebuje, tak jak ksiądz powiedział na początku, że jesteśmy bardzo lubianym narodem.
Oczywiście, oczywiście. Jesteśmy bardzo lubianym i choćby jakiś kontekst taki polityczny, Gruzini bardzo nam pamiętają w chwilach, których nikt się za nimi nie stawił jako małym narodem wobec ogromnego mocarstwa, ale wizytę prezydenta Kaczyńskiego 11 lat temu, jak dobrze pamiętam, w Gruzji, pamiętają to do dzisiaj i to nazwisko polskiego prezydenta wielu do dzisiaj potrafi wypowiedzieć mimo trudności językowych, co jest niewątpliwie jakoś miłe. Więc czasem może być taki paradoks, że bardziej nas doceniają za granicą niż my sami siebie.
Tak to czasem bywa. O Gruzji rozmawiamy i pomocy, którą niosą polscy wolontariusze tam na miejscu potrzebujących. Rozmawiamy z księdzem Maciejem Gierulą, prezesem Fundacji Prospe z Rzeszowa. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.